Magazyn Zachodni.
Wracamy po przerwie. Naszym gościem jest dr Witold Ostant. Kontynuujemy naszą rozmowę. No dobrze, ale bo wspomniał pan o tym, że Rosji nie da się wyeliminować z geopolitycznej układanki. Oczywiście nikt nie mówi o wyeliminowaniu Rosji z geopolitycznej układanki. Bardziej chodzi o to, żeby zmienić, moim zdaniem przynajmniej, czy tak jak ja to obserwuję, żeby zmienić rodzaj władzy w Rosji, żeby pod wpływem tych sankcji, żeby pod wpływem tego zagranicznego nacisku Rosja zmieniła swoją politykę. Po pierwsze, wycofała się z tej wojny, którą prowadzi na Ukrainie, czy też deeskalowała ten konflikt i żeby być może ktoś pomyślał o tym, aby zmienić przywódcę tego kraju, który, przyzna pan chyba, nie spodziewał się takiego rozwoju wypadków. To, co dzieje się na froncie, jednak nie pokazuje armii rosyjskiej z najlepszej strony. Widzimy te braki w zaopatrzeniach, które są na terenie Ukrainy, te kolumny wojsk, które stoją i czekają na paliwo. Widzimy też pewną nieporadność w tych pierwszych dniach wojny, skuteczną obronę jednak Ukraińców. To nie jest scenariusz jednak, który napisali, tak jak pan powiedział, fachowcy. To znaczy scenariusz może i napisali fachowcy, ale on się rozgrywa jednak trochę inaczej niż oni to założyli.
Szanowni Państwo, zawsze, panie redaktorze, zawsze jest tak, że wojnę łatwo rozpocząć, ale trudniej ją skończyć i kontrolować. Tak? Też są pewnie nieprzewidywane sytuacje, czy trudne do przewidzenia.
Ale tutaj było ich bardzo dużo akurat, powiem szczerze.
Ja bym nie był tutaj optymistą, szanowni Państwo. Ja wiem, że bohaterstwo Ukraińców jest niesamowite, poświęcenie społeczeństwa niesamowite, ale proszę zobaczyć, że jednak ta wojna odbywa się głównie za pomocą wojsk zmechanizowanych. Z jednej strony i z drugiej strony po prostu idzie wojna, krótko mówiąc, my jesteśmy świadkami wojennej propagandy i ze strony Ukraińców, i ze strony NATO, i ze strony Rosji. I nam pokazuje się tych bohaterów na rowerach, którzy sami tam pokonują czołg, tak, czy za pomocą jakimś tam wyrzutni pepans, tak, dokonują sabotażu, i to jest takie romantyczne, ale tam wojna trwa mechaniczna. Dzisiejsze, jakby powiedzieć, środki niszczenia są tak bardzo straszne, że nie powstrzymamy, ludzie powiedzmy w okopach, tak, gdzieś tam zamaskowani w miastach, nie powstrzymają tego straszliwego mechanizmu, który Rosjanie są w stanie uruchomić i podejrzewam, że uruchomią w różnych wariantach. To jest pytanie
Ale
kolejne.
Powiedzmy sobie szczerze, panie doktorze, że Ukraina nie jest pozbawiona broni. Ukraina dostaje, są dostawy broni na Ukrainę, broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, nowoczesnej broni, która daje sobie radę na terenie tego konfliktu.
Ja to, panie doktorze, dostrzegam, tylko za chwilę być może te właśnie kanały dostarczania broni mogą być odcięte. Zobaczymy, co zrobi białoruski dyktator, czy poprze Władimira Putina i odetnie na przykład granicę z Polską skutecznie i z Rumunią, tak, pomiędzy Ukrainą, i ten broń będzie zahamowana, ten dostarczenie...
Na razie
korzystajmy, w cudzysłowie, korzystajmy z okazji, bo nie wiem, jak długo to będzie trwało, dlatego Niemcy na przykład tak błyskawicznie przerzucili swoje, powiedzmy, te ręczne wyrzutnie przeciwpancerne, żeby jak najszybciej trafiły, i też musimy naprawdę to błyskawicznie robić, że chcemy faktycznie dozbroić jak najszybciej Ukraińców, bo nie wiadomo, co będzie za tydzień, za dwa, czy powiedzmy za parę dni, tak? Ale wracając do tych głównych pytań, a kolejna sprawa, jeszcze jedna, szanowni Państwo, nawet jak Ukraińcy się obwarują w swoich miastach, to jednak Rosjanie podciągną te ciężkie kolumny, okopią się wokół, i jak zaczną naprawdę bombardować dywanowo, byśmy powiedzieli, tak to pamiętamy z II wojny światowej, różne miasta na Ukrainie, to prędzej później złamią ten opór mieszkańców, tych obrońców, bo cały czas będą zakładnikami mieszkańców, tak? Z drugiej strony, a Rosjanie już wtedy nie będą się bawić, jakby powiedzieć, w kurtuazję wojenną, tylko będą dokonywać ludobójstw zbiorowych za pomocą broni pancernej i odpowiedniego innego środku, typu broni kasetowej, bomb próżniowej i tak dalej, więc to się dopiero zacznie. Ale wracając do tego zasady.
Być może się zacznie, a być może nie, panie doktorze, bo ja też nie chciałbym wychodzić tutaj w przyszłość, a bardziej by mnie interesowało, powiem panu szczerze, jak Polska powinna się przygotować na ewentualne scenariusze rozwoju wydarzeń właśnie na Ukrainie. Jakie powinno być stanowisko Polski w tym najbliższym czasie, tak w zależności od rozwoju wypadków, pana zdaniem?
Szanowni Państwo, trochę z polską sytuacją jest tak, jak w takim dowcipie, że idzie sobie mrówka, jest słoń przez most, i mrówka mówi do słonia, ale my razem mocno tupiemy. Przepraszam za takie brutalne porównanie. Polska powinna naprawdę mówić głośno, co się dzieje na Ukrainie, wspierać Ukrainę jak tylko możemy, tak? No bo oni się biją naprawdę o naszą i swoją wolność, i ta nierówna walka jest chorobliczna i zasługuje na naszą, jakby powiedzieć, na nasze poparcie, akceptację i zrozumienie. Musimy się przygotować na długotrwały kryzys humanitarny, który niestety tam wystąpi. Będziemy tym pierwszym buforem, gdzie ci ludzie, najważniejszym, gdzie ci ludzie będą przyjeżdżać i tutaj naprawdę wszystkie ręce na pokład i za skórniaki musimy przygotować na to jako społeczeństwo, żeby pomóc tym ludziom w każdym możliwym aspekcie, bo po prostu to jest tragedia życiowa tych ludzi. Oni też żyli tak jak my, jak dzisiaj. Wyobraźmy sobie, że nagle na nas padają bomby, nie ma prądu, nie ma wody. Wystarczy tak 3 dni gdzieś tam sobie przenocować, powiedzmy pod namiotem, żeby zobaczyć, jak jest wielki nasz ból za tym, czym otaczamy się i nam się wydaje, że jest normalne w czasach pokoju. Tak? I generalnie Polska powinna bardzo mocno formułować w stosunku do Stanów Zjednoczonych i innych również europejskich partnerów swoje postulaty, bym powiedział, rozwiązań systemowych w zakresie bezpieczeństwa. Był obśmiewany przez niektórych polskich polityków pomysł na przykład budowy w Polsce za kadencji pana Trumpa, Donalda Trumpa z prezydenta Stanów Zjednoczonych, Fort Trump, tak? Ale proszę zobaczyć, jak jeżeli ten front Trump powstał, czy zaczął być budowany jakieś 2 lata temu, czy tam 3 lata temu, to pytanie, na ile dzisiaj bezpieczniejsza by była Polska, tak? Bo byśmy mieli wiele systemów zapewnionych, które same sobie by, że tak powiem, zabezpieczyły wojska amerykańskie przy naszym, że tak powiem, terytorium, mogły objąć by ochroną całe terytorium wokół, tak? Czy w zasadzie cały nasz kraj. I proszę zobaczyć, że to jest bardzo ważne, mówienie o tym, formułowanie nowych inicjatyw, jeśli chodzi o tego typu instalacje wojskowe, bo one dają gwarancję realnego odstraszania. Druga sprawa, no to jest też, jakby powiedzieć, polska rola w tej chwili w OBWE, żeby potępiać Rosję, wskazywać, że tak powiem, kto jest winowajcą, kto jest, powiedzmy, tutaj napastnikiem i wyciągać daleko idące sankcje prawne, sankcje moralne. Zawsze jest taki dylemat, szanowni państwo, że czy wybrać ze społeczeństwem rosyjskim tak zwaną opcję zero. I wielu osób powie, no tak, ale też są tam dobrzy Rosjanie i źli Rosjanie, tak dalej. Oczywiście. Ale ten, jakby powiedzieć, model zmiękczania Rosji poprzez zachęcanie do współpracy, demokratyzacji i tak dalej, okazał się całkowicie nieefektywny i w taki model, proszę zobaczyć, że padło mocarstwo, takie jak Niemcy, które trudno powiedzieć nawet, ile straciło, czy traci w tej chwili finansowo, ale to są rzędy setek miliardów dolarów na zaniechaniach współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Niemcami. Oni bardzo mocną, gorzką pigułkę w tej chwili przegryzają, ale pomału wychodzą z tego otępienia i mam nadzieję, że Niemcy też staną się motorem tutaj budowania silnych podpór bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w Europie, formułowania na przykład wspólnych funduszy dozbrajających Unię Europejską, czy w ramach Unii Europejskiej funkcjonariuszy, gdzie będą nowoczesne uzbrojenie, że tak powiem, aplikować, czy powiedzmy umieszczać w takich państwach, no niestety, przepraszam, że użyję tego słowa, odrobinę frontowy, jakim jest Polska. I co ciekawe, szanowni państwo, my uczyliśmy się kiedyś z podręczników w historii o tak zwanej lend-lease pomocy aliantów dla Związku Radzieckiego przeciwko III Rzeszy. I taką lend-lease, moim zdaniem, powinny uruchomić i Stany Zjednoczone, i Europa Zachodnia, która jest bogatsza od tych państw, no nie oszukujmy się, bogatsza od tych państw Europy Środkowo-Wschodniej czy Środkowej. I ta pomoc w sprzęcie i finansach, infrastrukturze, w specjalistach by była nam bardzo potrzebna i wtedy faktycznie, realnie jesteśmy bronić w stanie flanki wschodniej. I tak, szanowni państwo, jeszcze jedno. Polska powinna...
Przepraszam, panie doktorze, bo już po prostu kończy nam się czas w programie, czyli generalnie zbroić się, tak, i wskazywać na, walczyć o wskazywanie Rosji na kolejne sankcje ze względu na tą agresję, tak?
Zgadza
czyli
się.
Nie
ma
pokrótce.
Innego wyboru, miękka opcja nie udała się, nie przeszła, nie sprostała wyzwaniom rzeczywistości. Niestety musimy być zjednoczeni, twardzi i konsekwentni. I taka polityka faktów dokonanych dotrze do przywódców, obojętnie kim oni będą na Kremlu, tak? Bo to może się zmienić. Gartury nie są ważne. Ważne są, że tak powiem, cele strategiczne, taktyczne, które my będziemy, czy operacyjne, które będziemy sobie wyznaczać i tego trzeba się trzymać i tu musimy być jakoś Europejczycy, jako ludzie z Zachodu, tak bym to powiedział, zjednoczeni. No jeszcze raz apeluję do Polaków o pomoc, niezwykłą pomoc dla Ukraińców w tym bardzo ciężkim czasie. Tam dzieje się historia i że nie chcemy być jej przedmiotem, a podmiotem, musimy być razem zjednoczeni i pomaga dzisiaj Ukraińcom.
Dobrze, i tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj
dziękuję,
dr Witold Ostant, główny analityk Instytutu Zachodniego. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
Magazyn Zachodni.
No, o swoich odczuciach opowiedział nam dzisiaj też Oleksii Sokun, Ukrainiec mieszkający na co dzień w Poznaniu. Pochodzący z Doniecka, przeprowadził się do Poznania w 2014 roku.
No wiadomo, że jest z jednej strony ciężko, ponieważ no, to już jest prawdziwa skala. pełną wymiarową inwazję z jednej strony, z drugiej strony gdzieś taki katarsis pod względem tego, że maski zostały zdjęte, w końcu wszystko jakby zostało powiedziane, pokazane. I już wszyscy, nie tylko Ukraińcy, którzy jeszcze gdzieś tam może się spodziewali, że do tego nie dojdzie, że jednak Rosja to jest tam bliski jakiś naród. Oni otworzyli oczy. No i widzę, że powoli też otwiera oczy Europy, Stany Zjednoczone, cały świat tak naprawdę. Już widzi, co się dzieje, już nie mają złudzeń, żadnych iluzji co do tego, jak daleko że i chce się posunąć Rosja. Ja widzę już wielką pomoc, tak zresztą też staram się brać tu w zorganizowaniu. Widzę, jak Polacy są zaangażowani w te procesy. Naprawdę my podziwiamy was, a wy podziwiacie nas, tak? Widzę taką jedno skupienie jakby na jednym celu. Na ten moment wszystko jest robione, co jest możliwe w ogóle, co jest w mocy jakby Polski i Polaków dla wsparcia Ukrainy w ten ciężki czas.
Szanowni Państwo, istnieje obawa, że konflikt rosyjsko-ukraiński może się przedłużać. W tym strasznym dla Ukrainy czasie kontynuujmy naszą pomoc dla uchodźców i wspierajmy Ukrainę jak tylko możemy. Powstała specjalna strona internetowa pomagamukrainie.gov.pl, na której można zaangażować się w niesienie pomocy potrzebującym. Powtarzam adres strony, to jest pomagamukrainie.gov.pl. To był magazyn zachodni, sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński, realizujący program Krzysztof Jankowski zostaje jeszcze z Państwem. Do usłyszenia.
Magazyn zachodni.